Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano, nie cudzołóż, a ja wam powiadam, każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłop je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. Jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano też, jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy. A ja wam powiadam, każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo, a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. Bracia i siostry, dzisiaj Pan Jezus bardzo radykalnie w Ewangelii mówi nam o grzechu. Jakoś doskonale to koresponduje z naszym pokutnym dniem. I Pan Jezus mówi tak, jeśli oko jest powodem do grzechu, wyłup je. Jeśli ręka jest powodem do grzechu, to odetnij ją. Oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy dosłownie rozumieli te słowa. Ale Pan Jezus mówi tak, jeżeli grzech jest dla ciebie tak bliski, tak jakby zrosnął się z twoim życiem, jak oko, jak ręka, czyli to jest jakby część ciebie, tak się do niego przyzwyczaiłeś, trwasz w tym grzechu latami, to zrób coś radykalnego, odetnij go nareszcie. Tak jakbyś się oka pozbył, ręki, czy to musi być jakiś radykalny gest. Naprawdę Pan Jezus mówi, zacznij walczyć z grzechem. Nie siedź na miejscu, nie żyj bezmyślnie. Święty Paweł dzisiaj mówi też, jakby porównuje nas do naczyń. Mówi, przechowujemy skarb w naczyniach glinianych. Paweł mówi, że jesteśmy słabi, każdy tego doświadcza, że jesteśmy takim naczyniem glinianym. Ono jest i kruche, słabe i nawet nieładne. Nie jest to jakieś dzieło sztuki. Każdy z nas doświadcza takiej kruchości. Ale tak naprawdę wartość naczynia zależy od tego, co się w nim znajduje. Bo wiecie, może być czasem złoty nocnik, a może być dzban gliniany pełen złotych monet. Złoty nocnik, jego zawartość nie jest godna pozazdroszczenia. A jeżeli to jest dzban, naczynie gliniane, pełne drogocennych monet, ono ma wielką wartość. I Pan Bóg chce, żebyśmy byli właśnie takimi. Może na zewnątrz widzimy grzechy, słabości, starzejemy się, walczymy ze sobą, zmagamy się ze swoim charakterem trudnym, ale w środku głęboko w nas jest miłość, trochę miłości. I niech ona po prostu płonie. Obyście tylko nie pragnęli być na zewnątrz piękni, bo wtedy może się okazać, że naprawdę to porównanie do tego złotego nocnika, że to jest właśnie obraz naszego życia. To byłby jakiś wielki dramat. Kiedy czytam Stary Testament, widzę, jak Pan Bóg nas zaprasza do pokuty. Jak Pan Bóg nam próbuje rozjaśnić tajemnicę cierpienia, tajemnicę krzyża. Ona zawsze jest obecna w życiu człowieka. My się przed nią bronimy. I nie wiem, czy się zastanawialiście, ale jest w 17 rozdziale Księgi Rodzaju takie dziwne zaproszenie dla Abrahama. Pan Bóg mówi tak. Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo, przez wszystkie pokolenia zachowujcie przymierze ze mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym, że wasi mężczyźni mają być obrzezani. Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało 8 dni, ma być obrzezane. Sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze, każdy obcy, kto nie jest potomkiem twoim, ma być obrzezany. Przymierze moje, przymierze obrzezania będzie przymierzem na zawsze. I od tego momentu każdy Żyd jest obrzezywany. Po co jest ten dziwny obrzęd? Ósmego dnia, jak wiecie, Pana Jezusa też przyniesiono, ofiarowano w świątyni, pewnie go obrzezano. Dlaczego ten dziwny obrzęd? Dziwny znak. Można powiedzieć tak, że każdy mężczyzna otrzymuje ranę w najbardziej newralgicznym, unerwionym punkcie swego ciała. W miejscu, które jest odpowiedzialne za przekazywanie życia. Obrzezanie jest powiązane ze zranieniem. Więc każdy, kto się poddał obrzezaniu, daje świadectwo, że zgadza się na cierpienie, że Boga kocha bardziej niż własne życie. Nawet ból nie odłączy mnie od Boga, a nawet staje się miejscem szczególnej więzi z Bogiem. Obrzezanie to jest wydarzenie, kiedy wybierasz Pana Boga, zadając sobie śmierć wszystkiemu, co nie jest od Boga. Pan Bóg właśnie, kiedy wybrał sobie ten lud obrzezanych ludzi, powiedział, że to są ludzie, którzy w największych zranieniach będą otrzymywali największą łaskę przymierza. Im bardziej będą ranieni, im dramatyczniej i tragiczniej będą ranieni, tym więcej łaski będzie na nich wylewał. Świat będzie kaleczył, a on będzie wylewał miłosierdzie. Zobaczcie, Kościół katolicki nie praktykuje tej praktyki, ale święty Paweł, na przykład w liście do Rzymian, mówi, że my jesteśmy obrzezani, ale już nie tym znakiem zewnętrznym, tylko jesteśmy obrzezani obrzezaniem duchowym. Na czym ono polega? Na tym, że przyjmujemy krzyż. Przyjmujemy krzyż naszych doświadczeń, z wiarą patrzymy na Jezusa i ten krzyż nas nie zabija. To jest to samo, co Żydzi mieli przeżyć. Doświadczenie cierpienia i zranienia. My też mamy ten krzyż. Patrzymy na Jezusa, ten krzyż robimy każdego dnia na sobie. Tym krzyżem rozpoczynamy modlitwę i wielkie dzieła każdego dnia, wielkie sprawy. Mówimy, że jeśli tam będzie cierpienie, to my jesteśmy gotowi je przyjąć, bo kochamy Jezusa i wiemy, że On nam da siłę przeżyć ten krzyż. Chrześcijanin jest obrzezany cierpieniem Jezusa i ma w sobie moc do niesienia krzyża. Jest takim nosicielem krzyża. Kiedyś Pan Jezus w Ewangelii Łukasza powiedział takie słowa. Syn człowieczy musi wiele wycierpieć. Będzie odrzucony przez starszyznę arcykapłanów i uczonych w piśmie. Będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówi do wszystkich, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech co dnia bierze krzyż swój, niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. Kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Więc Pan Jezus mówi o pewnych warunkach. Jeśli chcesz być uczniem Jezusa, to musisz przyjąć pewne warunki, aby Go naśladować. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Czy zastanawialiście się, co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Pamiętacie, że Piotr zaparł się Jezusa na dziedzińcu arcykapłana. Powiedział wtedy, nie znam tego człowieka. Nie interesuje mnie on, nie wiem, kim on jest i nie jest on dla mnie ważny. Zaparł się Jezusa, czyli powiedział, nie znam go. A zaprzeć się samego siebie, co to znaczy? To znaczy powiedzieć, Panie, ja się tu w ogóle nie liczę. Tak jakby mnie tu nie było. Twoja wola jest jedyną rzeczą, której pragnę w życiu. Niczego więcej. Pokornie staję przed Tobą, Jezu, i rób z moim życiem, co chcesz. To jest zaparcie się samego siebie. Czy masz sobie taką zgodę? Bo wtedy wchodzisz w to duchowne obrzezanie, w to doświadczenie krzyża razem z Jezusem. On nas do tego zaprasza. Ale sami wiecie, jak krzyż boli, jak jest trudny. To jest krzyż choroby, może być krzyż różnych zranień, krzyż starości, krzyż samotności i tak dalej. Jak trudno go przyjąć, chce się narzekać Bogu, wygrażać Bogu, mówić: Boże, gdzie Ty jesteś? A właśnie przyjęcie krzyża polega na tym, że ja widzę w tej sytuacji obecnego Jezusa i mówię: Panie, z Tobą idę. Ty mnie prowadzisz. To jest moja droga do świętości. I ten krzyż staje się świadectwem dla innych. Jeśli znosisz krzyż swój z pokorą, stajesz się świadectwem dla innych. Łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Oczywiście. Z pierwszy warunek mówi Pan Jezus. Chodzi o takie traktowanie siebie, jakbym ja się nie liczył. Wszystko jest spełnieniem woli Boga. Całkowicie jestem zdany na Niego. Bo bywa tak, że my siebie traktujemy, jakbyśmy byli największymi istotami na ziemi, ważniejsi nawet od Boga. A więc pierwsze, zaprzeć się samego siebie, mówi Pan Jezus. Jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie. Drugie, niech co dnia bierze krzyż swój. Co to znaczy wziąć swój krzyż? My myślimy, że to takie czasem pomyśleć, żeby chcemy dobrze, żeby... Tak naprawdę wzięcie krzyża to nie jest jakaś tylko pusta deklaracja. To jest zgoda na śmierć. Kiedy Pan Jezus miał lat 11 być może, mieszkał z rodzicami w Nazarecie, wybuchł bunt pod wodzą niejakiego Judasza Galilejczyka przeciwko Rzymianom. Ci powstańcy żydowscy napadli na królewską zbrojownię w miejscowości Seforis. Ona jest położona jakieś 6 kilometrów od Nazaretu, niedaleko. A tam mieszkał Pan Jezus z Maryją i Józefem, miał jakieś 11 lat, więc już był takim chłopcem, który miał dobrą pamięć. Kiedy Judasz Galilejczyk i jego zwolennicy napadli na tę zbrojownię, tam był skład broni, zdobyli to miasteczko, tę zbrojownię i tam się zabarykadowali. Rzymianie otoczyli Seforis i zdobyli oczywiście. Wszystkich mieszkańców tego miasteczka sprzedali w niewolę. A samych powstańców, którzy walczyli z Rzymianami, Rzymianie ukrzyżowali. Józef Flawiusz mówi, kronikarz żydowski, że 2000 buntowników zostało powieszonych na drzewie krzyża. Wyrąbano w okolicy Nazaretu, Seforis, wszystkie drzewa. I ci ludzie w tym gorącu, w tym słońcu umierali czasem przez kilka dni. Nie wolno było im podawać wody, nie wolno było do nich się zbliżać, tylko z daleka umierając, ci ludzie błagali, żeby ich zabić, bo to byłby koniec ich udręki. A Rzymianie pilnowali, żeby oni w tym palącym słońcu Palestyny czasem przez kilka dni umierali z pragnienia, z wycieńczenia, z bólu. I Pan Jezus to widział prawdopodobnie. Tak przypuszczamy. Przynajmniej o tym słyszał na pewno. Mówiono, ukrzyżowano tylu ludzi. Rzymianie to zrobili. I kiedy Jezus mówi później jako nauczyciel, weźcie swój krzyż, być może przypomniał sobie tę sytuację i mówi tak, jeśli chcesz iść za mną, jesteś gotowa, jesteś gotowy oddać życie? Jesteś gotowy wszystko zostawić, żebym ja był na pierwszym miejscu? Właśnie tu jest problem chrześcijaństwa, że my chcemy mieć wygodne życie. My nie chcemy słyszeć o krzyżu. Nie chcemy słyszeć o służbie. Brat Albert poszedł służyć ubogim nie dlatego, że było fajnie, ale dlatego, że on życie oddał Jezusowi. Ten duch wygodnictwa, on cały czas jest obecny gdzieś w Kościele, w umysłach wielu chrześcijan. Boga wykorzystać, żeby Bóg mi stworzył normalne warunki. Bóg chce oczywiście naszego szczęścia, ale Bóg nas czasem zaprasza do dawania świadectwa. Przecież wszyscy apostołowie oprócz świętego Jana zginęli śmiercią męczeńską. A żałowali, że mieli takie życie? Z pewnością nie. Byli szczęśliwi, że mieli tę godność bycia apostołami. Widzieli cuda, widzieli znaki. Ale dla nich ważniejszy niż życie był Bóg. Wiedzieli, że On jest gwarancją wieczności. A bez Boga to nasze życie nie ma żadnej wartości. Zobaczcie, gdzieś tam w VI, VII wieku pojawili się muzułmanie na terytorii Palestyny, zdobyli Jerozolimę i tamte tereny były mocno chrześcijańskie. Tam, gdzie teraz jest wojna, północna Afryka, tam były bardzo potężne wspólnoty, miasta chrześcijańskie. Kiedy przyszli muzułmanie, bardzo szybko chrześcijanie przeszli na religię muzułmańską. Dlaczego mieli takie wielkie sukcesy? Chcę wam powiedzieć, że muzułmanie na początku nie mordowali chrześcijan. Nie mordowali ich. Wiecie, co zrobili? Kiedy zdobyli te tereny, pozwalali chrześcijanom tam żyć. W miastach chrześcijanie mogli mieć swoje kościoły, kapłanów. Normalnie rozwijały się te wspólnoty. Muzułmanie zrobili tylko jeden przepis wprowadzili. Wprowadzili podatki. Muzułmanie musieli jakieś podatki tam płacić, a chrześcijanie musieli płacić podatki, powiedzmy, dwa razy większe. Od razu całe morze chrześcijan poszło do muzułmanów, mówią: chcemy przyjąć waszą wiarę. Dlaczego? Bo my musimy płacić większe podatki. To oczywiście niesprawiedliwe było. Ale oni nie chcieli nawet dla Jezusa znosić takiego cierpienia, żeby płacić większe podatki, żeby znosić niesprawiedliwość. Nie. Sprzedali wiarę. Szybko stali się muzułmanami i zapomnieli o swoich chrześcijańskich korzeniach. Pradziadowie tych dzisiejszych muzułman w większości byli chrześcijanami. Sprzedali wiarę za pieniądze, żeby mieć więcej pieniędzy. Dzisiaj pewnie robimy to samo, tylko w innej formie. Historia jest dobrą nauczycielką życia. Warto też od niej się uczyć. A więc czy chcesz wziąć krzyż? Jeżeli weźmiesz krzyż, to znaczy, że będziesz cierpieć. Że będziesz musiał znosić niesprawiedliwość. Że będą cię wykorzystywać. Nie bój się tego. Bo z Tobą jest Pan. Jezus też był wykorzystywany. Jezus też miał zranione życie. On też cierpiał. Za dobroć, za miłość otrzymał przebite serce. Uderzenie w serce. I Jezus mówi: idźcie tą drogą, weźcie swój krzyż. Mamy stracić swoje życie, mówi Jezus. Żeby iść za Nim, trzeba stracić swoje życie. To znaczy, że cała hierarchia naszych wartości musi zostać zmieniona. Bo te wartości, którymi my żyjemy, one często są tymczasowe. My się pytamy, ile z tego będę miał, ile na tym mogę zarobić, czy to jest bezpieczne. A powinniśmy pytać, ile mogę dać, co jeszcze mogę zrobić, żeby więcej siebie darować. Czy taka jest wola Boga, powinniśmy się pytać. Chrześcijanin musi być świadomy, że jego życie ma być służbą dla innych. Musi się spalać dla Chrystusa i dla braci. Jezus miał życie odrzucone, bolesne, osamotnione, niedokończone, jakby nieudane. W wieku 33 lat został zabity. Czy to znaczy, że był nieszczęśliwym? Nie. On znajdował radość w pełnieniu woli Ojca. Na to przyszedł, żeby życie oddać. I powierzcie mi, jestem o tym przekonany głęboko, że kiedy będę umierał, to najbardziej będę sobie cenił te momenty, kiedy robiłem dobro. Kiedy darowałem dobro ludziom. Ale tych momentów jest mało. A wielkim bólem, nie tylko wstydem, ale bólem będzie dla mnie, jeśli Pan pokaże mi jeszcze wiele sytuacji, w których byłem egoistą, myślałem o sobie, nie myślałem o Bogu i nie myślałem o braciach. Jeżeli tobie się wydaje, że jesteś dzisiaj schorowana, że jesteś ubogi, nie masz wielkich sukcesów, ale robisz dobro w tej parafii, służysz jak umiesz, może ktoś sprząta kościół, może ktoś tutaj po prostu chodzi codziennie na mszę, żyje bardzo skromnie. Może ktoś jakąś drobną posługę pełni, bo więcej sił już nie ma. To chcę ci powiedzieć, że jesteś podobny do Pana Jezusa. Bo Jezus miał takie życie. Służył, służył i służył. Powiedział Pan Jezus kiedyś tak. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpatrzy w ziemię, nie obumrze, zostanie tylko samo. Jeśli obumrze, przynosi plon obfity, a więc trzeba umrzeć. I to umieranie, ono ma dwa takie momenty. Pierwszy to jest ten moment, kiedy my się decydujemy służyć braciom. To już jest umieranie. To jest właśnie ta postawa brata Alberta, kiedy on poszedł do noclegowni. On wtedy umarł dla siebie. Zaczął dla braci żyć. Drugie będzie ta druga śmierć fizyczna. Oczywiście ona już z takim tylko epizodem, bo ona nic nie może nam zrobić. Jeśli my żyjemy z Bogiem, w przyjaźni z Bogiem, to ona jest tylko niuansem i potem jest niebo. Ważna jest ta pierwsza śmierć. Umrzeć dla braci, umrzeć dla Boga. Złożyć siebie w ofierze po to, żeby czynić dobro. Zobaczcie, jak rolnik sieje ziarno. Coraz mniej teraz pewnie sieją rękami. Są raczej maszyny różne. Ale jeszcze taki tradycyjny siewca, co on robi? Sieje ziarno. I zauważcie, że jest taki moment, kiedy ten rolnik, siewca, bierze pełną garść tego ziarna. To ziarno czuje się bardzo bezpiecznie, bo jest w ręku siewcy. Potem siewca rzuca to ziarno i ono jest w powietrzu. Nie ma żadnego oparcia. I potem pada w ziemię, musi tam umrzeć i wydaje plon. I nasza wiara ma pewne takie etapy. Jest taki moment, kiedy ci się zdaje, że jesteś w powietrzu, nie masz żadnego oparcia, nie wiesz, czy dobrze robię, czy źle. Zostaje ci tylko wiara. Zgódź się na tą wiarę. I Bóg pośle cię. On cię zasadzi w twojej rodzinie, w tej parafii, w tej rzeczywistości, w której jesteś i tam czyń dobro. Nie bój się, bo Bóg wie, gdzie ciebie posiać. Zobaczcie, kiedy ziarno się sieje, to rolnik podrzuca je do góry. Właściwie tak jakby odrzuca od siebie i czujemy w tym życiu trochę takiego cierpienia, takiego odrzucenia, niepewności takiej, co z nami będzie, gdzie my tutaj zlądujemy. Czasem nawet do Boga mamy żal, że nie czujemy się tutaj pewnie na ziemi. Boże, po co ja tutaj żyję? Bo czujesz, że jesteś jakby w powietrzu jeszcze. A więc trzeba się zgodzić na odrzucenie w tym życiu. A potem zobaczcie to ziarno, które jest jakby odrzucone, ono traci wysokość, upada na dno, na ziemię pada. Też są takie sytuacje, kiedy tracisz siły, tracisz zdrowie, coraz mniej możesz, tylko możesz potem umrzeć. Ale Pan Bóg o tym wszystkim wie. On zna historię każdego ziarna, historię każdego z nas. I On wie, że niektórzy z nas już może są na progu tego, żeby już umarli i wydali plon. Niektórzy z nas dopiero wchodzą w nawrócenie i czują, że Bóg ich jakby w to życie chce zasiać. Niektórzy czują, że spadają na ziemię, widzą mnóstwo swoich grzechów, czują się tak źle. Przyjmijmy naszą dolę. Trzeba się zgodzić na to spadanie. To samo umieranie, ten etap jeszcze jest przed nami, przed każdym z nas, ale on może jutro się już zacząć u nas. To jest moment, który może być dla nas największą szansą. I myślę, że wielu ludzi żyje z takim poczuciem nieudanego życia. Kiedy podsumowujemy nasze życie, widzimy, że nie osiągnęliśmy zbyt wiele. Ale Panu Bogu chodzi o to, żebyśmy Jemu ufali. Słuchajcie, my mamy się pozbyć mentalności ludzi bogatych. Przed Bogiem musisz stanąć jako biedny. Człowiek bogaty, jak cię zaprosi do siebie, pokazuje ci wszystko, czego dokonał. I my też chcemy przed Bogiem stanąć i być: Panie, zobacz, to jest całe moje życie, mam takie wielkie sukcesy. A właściwie to ich nie widzimy, jesteśmy rozczarowani. A Bogu właśnie podoba się, żebyśmy nie chlubili się wielkimi sukcesami, tylko żebyśmy bardziej opierali się na Jego miłosierdziu. Żebyśmy stanęli przed Nim jak ubodzy. Zobaczcie, ze sobą do nieba nie weźmiemy materialnych rzeczy. Jeżeli ktoś z was pisze książki, to ich też nie weźmie ze sobą. Oczywiście mamy się rozwijać, ale to wszystko ma służyć ludziom i chwale Bożej. Ale tak naprawdę zabieramy ze sobą tylko miłość. Wszystko inne tutaj musimy zostawić. Czyli każdy z nas, łącznie z prezydentem Trumpem i największym nędzarzem na ulicach naszego pięknego miasta, każdy z nas stanie tylko z miłością. Wszyscy biznesmeni i wszyscy alkoholicy, bezdomni. Bez względu na to, ile posiadamy, staniemy przed Panem Bogiem tylko z miłością. I Bóg nas do tego zaprasza. Czasem my nie chcemy wejść w taką świadomość, że trzeba na Bogu budować. Zobaczcie, macie w sercu pragnienie bycia szczęśliwymi, tak? Ja też mam. Bardzo chcę być szczęśliwy. I powiem wam szczerze, że już pół wieku przeżyłem. Stary już jestem, nie? I tego szczęścia tutaj do końca nie znajduję. Już, ale jeszcze nie. Już jakby doświadczam, ale to jeszcze nie jest to, czego bym chciał. Chciałbym więcej i więcej. Mam takie serce niespokojne, niezaspokojone. I Pan Bóg mi dał to pragnienie bycia szczęśliwym, bo mówi: tak naprawdę, Stanisław, twoje serce mogę zaspokoić tylko w niebie. Zobaczcie, marzyliście od lat o nowym telewizorze. Kupiliście telewizor, i na drugi dzień normalnie, specjalnie, że was nie cieszy, chcielibyście coś więcej. Dom, jest dom i jeszcze wiele kłopotów z tym domem. Specjalnie się nie cieszy. Myślimy sobie, jutro to już tak się odpocznę i wyśpię się normalnie. Nie? Nawet wyspać się normalnie nie można, bo plecy bolą, kręgosłup boli. I wściekły jesteś i tak trzeba wstać. Poza tym mówisz, a ile będę leżał? Więc niby miało być wielkie szczęście i go nie ma, bo tutaj niemożliwe jest doświadczyć szczęścia wiecznego. Tylko w niebie można go doświadczyć. I wiecie, po co Pan Bóg dopuszcza rozpacz, trudności, cierpienie, czemu ono jest? Bo ja myślę, że z tym cierpieniem, z rozpaczą, z tymi pragnieniami jest tak jak z takim bacą, który ma owce. w zagrodzie i te owce nie chcą rano wyjść, są leniwe i nie chcą wyjść na trawę. Im tam jest dobrze, im tam było ciepło w nocy, jedna obok drugiej, grzały się wzajemnie, nawzajem i oni nie chcą wyjść z tej zagrody. I babca mówi, chodźcie na trawę. Nie, nie pójdziemy, nam to jest dobrze. I co robi babca? Ma takiego burka, psa. I mówi, Burek, wygoń ich z tej zagrody. Burek poszedł tam, pokąsał jedną, drugą, trzecią, wylazły wreszcie, poszły za bacą pół kilometra. Taka trawa, zielona, smaczna, niedaleko rzeczka, zimna woda. Owce są szczęśliwe. Nigdy by nie wyszły, gdyby trochę ten burek ich tam nie pogonił. I chyba też tak jest w życiu naszym. Tak myślę, bo próbuję sobie prosto tłumaczyć rzeczywistość, że to wszystko, co jest w życiu naszym, te choroby, te cierpienia, te trudności, pomagają nam naprawdę wołać Boże. Chcemy być wreszcie u Ciebie, gdzie nie będzie bólu, płaczu, narzekania, gdzie będzie wieczne szczęście. Tego przecież pragniemy. Dlatego przyjmijcie krzyż, nieście go każdego dnia, umierajcie każdego dnia, a kiedyś będziemy na zawsze z Panem, jak mówi święty Paweł. Amen.